Dzisiaj kolejna część cyklu nauczań na Twoje słowo, Panie. Cyklu nauczań, w którym poznajemy czy uczymy się, jak być dobrym uczniem Jezusa Chrystusa. Mówiliśmy już o tym, żeby być Jego uczniem, musimy być w relacji z Nim, tak? Musimy być z Nim w relacji. A oprócz tego poznaliśmy już, jakie powinno być nasze nastawienie, czy jak powinniśmy stosować się do Jego nauki w kwestii autorytetów, uznawania autorytetów, tak, przebaczania, czy dawania z serca. Dziś jest moja kolej i będę mówił w takim temacie budująca mowa. Jest to pierwsza część, za tydzień będzie kontynuacja, będzie kontynuował Zygmunt i jestem przekonany, że wniesie to wiele odświeżenia do waszego i do mojego życia. Do mojego już wnosi, ale wierzę w to, że jeżeli wspólnie ze mną wybierzecie się w tą podróż, poświęcicie czas, żeby posłuchać, również to do waszego życia przyniesie odświeżenie. Pewna kobieta była premier Wielkiej Brytanii, pani Margaret Thatcher. Pozwoliła sobie na takie stwierdzenie. Uważaj na myśli, bo przerodzą się w słowa. Uważaj na słowa, bo przerodzą się w czyny. Uważaj na czyny, bo zmienią się w nawyki. Uważaj na nawyki, bo staną się charakterem. Tak więc ten cytat będzie taką myślą przewodnią. To nie jest podstawa, na której chciałem budować, ale chciałem też, żeby gdzieś to w was już pracowało, żeby ten cytat już gdzieś w was pracował. Tak więc, budująca mowa. Gotowi? Okej, to zaczynamy. Każdy z nas, bez wyjątku, jak tutaj jesteśmy, porusza się w swoistym potoku słów. Tak? Każdego dnia ktoś coś do nas mówi. Wiecie, statystyczna czy przeciętna kobieta, ale przeciętna mówię w takim dobrym tego słowa znaczeniu. Nie mam tutaj na myśli ani urody, ani inteligencji. Bardziej taki właśnie statystyczny wymiar tego. Statystyczna kobieta wypowiada około 20 tysięcy słów dziennie. 20 tysięcy słów dziennie. Natomiast mężczyźni tych słów wypowiadają, różne źródła różnie mówią, połowę, a niektóre mówią, że nawet 2/3 mniej. I zapewne to wynika z pewnej konstrukcji naszej, tak? Że my jako faceci często przebywamy w naszym ulubionym miejscu, tak? Czyli w tym pudełku nicości. Natomiast kobiety non-stop coś przetwarzają, non-stop o czymś myślą. O obiedzie, o praniu, o zakupach, o innych rzeczach. Stąd się to bierze, tak? Ta potrzeba ich komunikowania też. Ale tak naprawdę nie chciałbym dzisiaj mówić o ilości tego, co mówimy, ale bardziej się skupić na jakości tego, co mówimy. I większość słów, których na co dzień używamy, służą właśnie do komunikowania, tak? Rozmawiamy z kimś, dziękujemy za coś, prosimy o coś, nie wiem, mówimy za pomocą słów, określamy, jak się czujemy, tak? Że się czujemy dobrze, źle. Słowa mają bardzo unikalną właściwość. Coś, czego nie posiada inna forma komunikacji, na przykład SMS-owanie, chociaż teraz już jest unowocześnione, tak? I są różnego rodzaju Twittery, tam Snapchaty, jakieś inne te straszne rzeczy dla mnie osobiście, bo po prostu się w tym nie łapię, straszne, nie mówię, że są złe, tylko że po prostu ja ich nie ogarniam. To, czego nie potrafią właśnie te inne sposoby komunikacji, to nieść ze sobą pewnego ładunku emocjonalnego, tak? Zauważcie, że pierwsze SMS-y, które były, które pisaliście gdzieś tam jeszcze na tych starych Nokiach, tak? Kończyły się tam może wykrzyknikiem, może znakiem zapytania, tak? Ale ktoś doszedł do wniosku, że to jest zbyt mało. I pojawiła się taka funkcja jak emocjonki, tak? Dodajesz buźkę uśmiechniętą, zapłakaną albo jakąś tam po to, żeby dodatkowo temu, co piszesz, nadać jakieś emocje. Ja miałem parę razy w życiu swoim taki przypadek, że pomijając to, że czasami mówisz do kogoś coś i masz wrażenie, że ta osoba w ogóle nie rozumie tego, co mówisz, albo rozumie zupełnie coś innego, słyszy, co ty do niej mówisz, tak? Ale miałem takie przypadki właśnie, jeżeli chodzi o pisanie wiadomości, że pisałem wiadomość i wiecie, ten feedback był taki, że mnie po prostu ścięło. Ja piszę jakiegoś SMS-a, z zachętą wszczelam tam do 80 osób, z czego jedna mi odpisuje takiego SMS-a, że po prostu myślałem, że to jest mój ostatni dzień życia. Także jeżeli nie mam możliwości ocenienia tego ładunku emocjonalnego, która ta osoba zwraca się do mnie z jakimś tam przesłaniem, ciężko mi się jest w tym odnaleźć. Natomiast słowa mają tą wartość dodaną, że niosą ten ładunek emocjonalny. I ma to swoje plusy, dlatego że dzięki właśnie komunikacji, dzięki słowom jesteśmy w stanie kogoś podnieść, tak? Zachęcić, zbudować, zmotywować, pocieszyć, ale mają też ten negatywny wydźwięk, czyli jeżeli to są złe emocje, potrafią bardzo dużo złego wyrządzić w życiu osoby, do której mówimy, tak? Do której się zwracamy. Potrafią mieć destrukcyjny wpływ na nasze emocje, czy potrafią bardzo głęboko zapadać w nasz umysł. Słowa się zakotwiczają w naszym umyśle, zakotwiczają się w naszym sercu. I o ile te dobre słowa są jak najbardziej pożądane, jeżeli ktoś ci mówi, że jesteś piękny, opalony, tak, masz muskuły jak balony, no to fajnie, nie? To tak jest okej, nie? Ale w momencie, kiedy ktoś się takim strzałem rani bardzo mocno, no to i często to jest właśnie w przypływie jakichś takich emocji, które nie oddają w żaden sposób stanu faktycznego, to już jest problem, bo bardzo często tak się zdarza, że ja tak mam, że gdzieś w innych sytuacjach, w innych okolicznościach mój umysł przywołuje opinię na przykład jakiejś osoby na mój temat w kontekście jakiegoś wydarzenia, tak? I zaczyna się cały proces analizy, weryfikacji i rozpamiętywania, czy na pewno, czy tak, czy nie. Dlatego ogromnie ważne jest to, aby pracować nad tym, co mówimy, nad swoim językiem, co komunikujemy do swojego życia, ale też do życia innych. Każdy z nas potrzebuje dobre rzeczy słyszeć, tak? Każdy z nas. To, co wypowiadamy, ma ogromne znaczenie, ogromną moc. I słuchajcie, i nie ma w tym absolutnie żadnej przesady. To, co wypowiadamy, ma niesamowitą moc. Przejdziemy teraz do Biblii. Przyjrzymy się kilku fragmentom mówiącym właśnie o mocy sprawczej Bożego Słowa. Czym jest Biblia? Słowem Bożym, tak, Słowem Bożym. Czy jest na sali osoba, która może podnieść rękę i powiedzieć, że to słowo, z którym zostało skonfrontowane jej życie, nie zmieniło tego życia? Czy jest taka osoba, która jest w stanie to powiedzieć? A czy jest osoba, która jest w stanie potwierdzić, że to słowo zmieniło diametralnie jej życie? Amen. Amen. Tak więc sami widzicie już po własnym życiu, wiadomo, że każdy z nas w jakiś sposób dopuszcza do siebie inne osoby, tak? Te osoby, które mnie znają, wiedzą, jak żyłem kiedyś, jak żyję teraz. Ale już każdy z was po swoim życiu widzi, jak słowo jest w stanie zmieniać życie człowieka. Okej. Powertujmy trochę. A więc zaczniemy od pierwszej Mojżeszowej. Pierwsza Mojżeszowa 1:3. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, a ziemia była pustkowiem i chaosem, ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. I rzekł Bóg: niech stanie się światłość. I stała się światłość. Cały opis stworzenia jest oparty na słowie, które Bóg wypowiada i coś się dzieje. Bóg na podstawie słowa, za pomocą słowa powołał do życia cały wszechświat. Możesz powiedzieć, no dobra, ale to był Bóg. Okej. Czwarta Mojżeszowa, rozdział 20, werset 8. Bóg zwraca się do Mojżesza. Weź laskę i zgromadź zbór. Ty i Aaron, twój brat, przemówcie na ich oczach do skały, a ona wypuści z siebie wodę. Wydobędziesz dla nich wodę ze skały i napoisz zbór i ich bydło. Słowo wypowiedziane sprawiło, że wypłynęła woda ze skały. Miała wypłynąć woda ze skały. Dlaczego miała? Muszę to uściślić, bo tak miało być, tylko Mojżesz zrobił po swojemu, tak? Nie przemówił, tylko uderzył. Nie chcę się tutaj skupiać na konsekwencjach i dlaczego, bo to jest na osobne nauczanie, ale chodzi o sam fakt, że w zamyśle Boga było to, że Mojżesz miał przemówić. W tym słowie miała być moc do tego, by wypłynęła woda ze skały. W 11 rozdziale pierwszej Mojżeszowej, wersetach 1-6, czytamy o ciekawym ludzie. Cała ziemia miała jeden język i jednakowe słowa. Podczas swojej wędrówki ze wschodu znaleźli równinę w kraju Synear i tam się osiedlili. I mówili jeden do drugiego, nurze, wyrabiajmy cegłę i wypalajmy ją w ogniu i używajmy cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy. Potem rzekli, nurze, zbudujmy sobie miasto i wieże, której szczyty sięgałyby aż do nieba i uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi. Wtedy stąpił Pan, aby zobaczyć miasto i wieże, którą budowali ludzie. I rzekł Pan, oto jeden lud i wszyscy mają jeden język. A to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nie będzie, nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Cała ziemia miała jeden język i jedne słowo, tak? Jednakowe słowo. Zauważcie, że w tym była siła i to właśnie, że potrafili ze sobą komunikować, wyrażać emocje, uzgadniać cel, uzgadniać kierunek, to było decydujące w tym, że odnosili sukces. I tak jak Bóg powiedział o nich, nie ma rzeczy niemożliwej, której by nie mogli zrobić. Są po prostu nie do zatrzymania. I wtedy pomieszał im języki. Cytat, który mnie osobiście uderzył, kiedy przygotowałem się do tego nauczania dzisiaj, leży w Nowym Testamencie. Jest to cytat z Listu do Rzymian. I powiem wam, że wcześniej się nad nim nie zastanawiałem. Przyjmowałem, że tak jest, okej. Ale dopiero właśnie teraz, kiedy przygotowałem to nauczanie, bardzo tak mnie poruszył. Czytamy tam w wersetach 9-10. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzymy ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznajemy ku zbawieniu. Zauważcie, że nie pisze tutaj tylko o wierze, że będziesz miał wiarę, będziesz zbawiony. Jest jeszcze jeden warunek, który jest wpierw, zanim jest mowa o wierze. Tak? Jeżeli ustami wyznasz, że Jezus jest Panem i wtedy w swoim sercu uwierzysz, zbawiony będziesz. Te wypowiedziane słowa, niby nic takiego, ale właśnie te wypowiedziane słowa, wypowiedziana deklaracja wiary w Jezusa, nie sama wiara w sercu, ale ta deklaracja, którą wypowiadamy, sprawia, że przechodzimy z śmierci do życia. W innym znowu fragmencie Listu do Rzymian czytamy, że nasza wiara rodzi się ze słuchania, tak? A tym, co słuchamy, jest... Halleluja. To jest pokarm do tego, aby twoja wiara wzrastała. Słowo, które jest wypowiadane do twojego życia. Boże Słowo wypowiadane do twojego życia sprawia, że twoja wiara może wzrastać. Wiara nie bierze się znikąd, wiecie, to nie jest jakiś, nie wiem, dar z nieba. To jest coś, co jest wynikiem czegoś, konkretnie słowa, które wpada do twojego i do mojego serca. I teraz, jeżeli mówimy o budującej mowie, tak? Tak jest tytuł nauczania. Chciałbym, żebyś sobie zadał pytanie. Jeżeli budowa, każda jedna, zaczyna się od jednego podstawowego, od jednej podstawowej pracy. Ci, którzy budowali z was domy, wiedzą dobrze, że kiedy już masz pieniądze, tak, masz już kredyt, masz plan, co chcesz mieć i firmę, która to zrobi, to obojętnie, czy to robi firma, czy robisz sam, zawsze rozpoczynasz od pierwszej podstawowej rzeczy, od położenia właściwego fundamentu. Jeżeli chcemy na czymś budować, jeżeli chcemy mówić o budującej mowie w naszym życiu, musimy powiedzieć o fundamencie, który musi być u podstawy tego budowania. Musi być u podstawy tej budującej mowy. A w liście do Koryntian czytamy, że nie można, w pierwszym liście do Koryntian, w trzecim rozdziale, 11 wersecie, czytamy, że albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A więc jeżeli chcesz, aby twoje życie, w twoim życiu, by chcesz doświadczać budującej mowy, chcesz doświadczać słów, które podnoszą, słów, które budują, chcesz doświadczać przemiany w swoim życiu, musisz budować na Jego fundamencie. Tylko i wyłącznie żywa relacja z Jezusem. O tym też mówiliśmy, by być uczniem, trzeba być w relacji z Jezusem. I tak samo, jeżeli chcesz, bez względu na okoliczności, bez względu na sezon, jaki masz w swoim życiu, jak się dzisiaj czujesz, co się wokół ciebie dzieje, jeżeli chcesz mieć tą możliwość, by czerpać dobre rzeczy do swojego życia, musisz mieć dobry fundament. Słowo, które wpada do twojego życia z relacji z Jezusem, pozwala ci na to, że jesteś w stanie skalibrować swoją osobę. A więc bez względu na to, co się dzieje i co mówią o tobie ludzie, jesteś w stanie skalibrować swoje życie i swoje myślenie na swój temat. Boże Słowo wpadające do twojego życia z relacji z Jezusem. I ten właściwy obraz, to nie mam tutaj do końca na myśli, wiecie, tylko takiego poklepywania po ramieniu. Bo w przypowieściach Salomona czytamy: Synu mój, zwróć uwagę, 4 rozdział 20-22. Zwróć uwagę na moje słowa, nakłoń ucha do moich mów, nie spuszczaj ich z oczu, zachowaj je w głębi serca, bo są życiem dla tych, którzy je znajdują i lekarstwem dla całego ich ciała. Tak więc to słowo, które słyszysz, które mówię, wpada do twojego życia z relacji z Jezusem, może być również lekarstwem, nie zawsze dobrym. To nie zawsze jest witamina C. To czasami może być taki głajazel, ten syrop obrzydliwy, którego, myśl o którym mam jeszcze gęsią skórę teraz, tak? Ale to jest po to, abyś żył, a więc nie tylko poklepywanie po ramieniu, ale pewna korekta w twoim życiu. Zbawienna korekta w twoim czy w moim życiu. Kiedy mówimy budującej mowie, chcę, żebyś zadał sobie drugie pytanie. Komu pozwalasz mówić do swojego życia? Komu pozwalasz na to, aby mówił i na ile pozwalasz, aby mówił do twojego życia? Czy to są osoby z autorytetem? Jaka jest twoja postawa wobec autorytetów? Wiecie, niejednokrotnie żeśmy mówili tutaj w czasie nauczań, nie tylko w czasie tego cyklu, że nikt z nas nie jest stworzony do tego, by być Japanem. Czyli to nie funkcjonuje tak, że ja i Pan, tylko ja i Pan. Nie ma Japanów. Kościół jest miejscem, gdzie funkcjonujemy poprzez relacje. Poprzez to, że rozmawiamy ze sobą i pozwalamy na to właśnie, by, by Paweł miał słowo do mojego życia, bym ja mógł mieć słowo do Doroty, Dorota mogła mieć słowo do kogoś, tak? Komu pozwalasz mówić do swojego życia? To, co mówimy, co wypowiadamy, tak naprawdę jest pewnego rodzaju efektem końcowym. Biblia zachęca nas do tego, abyśmy dbali o swój język, tak? Mówi o tym, że kto potrafi utrzymać w ryzach swój język, jest mężem doskonałym. Ale tak jak mówię, to jest pewnego rodzaju efekt końcowy. Wszystko zaczyna się zupełnie w innym miejscu. Zupełnie innym miejscu. Dlatego właśnie Salomon w 4 rozdziale swoich przypowieści, w 23 wersecie, mówi, żeby czujniej niż wszystkiego innego strzec swojego serca. Bo z niego wypływa źródło życia, tak? A więc tak naprawdę cały zamęt i cała wojna i cała bitwa jest o serce. To, co masz w sercu, będziesz miał na swoich ustach. Jeżeli masz dobre rzeczy, jeżeli słowo, które wpada do twojego życia, to są dobre rzeczy, to będziesz te dobre rzeczy mógł wykorzystać po to, aby zbudować kogoś. Po to, aby podnieść siebie w trudnym czasie. To słowo, które będzie wpadać, to dobre słowo, będziesz mógł wykorzystać. Jeżeli tam nie ma nic, jest pusto, wiecie, ja mam takie powiedzenie, że z pustego nawet salmonella nie naleje. Jeżeli tam jest pusto lub jest coś, czego są oskarżenia, jest potępienie, jest zniechęcenie, to ani ty, ani nikt, kto jest wokół ciebie, na tym nie skorzysta. Jak wygląda to słowo, które pracuje? Powiem wam na swoim przykładzie. Czytając Biblię, nieraz natknąłem się na ten fragment. Dzieliłem się już u nas na zespole przywódczym i z paroma osobami, ale chcę, żebyście to też usłyszeli. Czytałem ten fragment już kilkakrotnie. Generalnie ci, którzy mnie znają, wiedzą, że jestem człowiekiem, który jest bardzo emocjonalny i często ten choleryczny charakter gdzieś tam się jeszcze uwidacznia. Nie jest to łatwy charakter. Ale wiecie, miałem takie podejście, no Panie Boże, takim mnie stworzyłeś, to takim mnie masz, tak? Do momentu, aż do mojego serca wpadło słowo. Słowo, które usłyszałem po raz kolejny w czasie niedawnej wizyty pastora Andrzeja Stawikowskiego. I to jest z 8 rozdziału, z 19 wersetu, gdzie pisze, że stworzenie z utęsknieniem oczekuje objawienia się synów. Wiecie, potrząsnęło to mną bardzo mocno. Nie to, żebym upadł na ziemię i tak dalej, ale właśnie gdzieś w moim sercu wykonało pracę i pokazało mi, że świat, ludzie na zewnątrz mnie, tak, ludzie w kościele tutaj nie oczekują tego, by manifestował się mój charakter, by się manifestowały moje emocje. Oni oczekują tego, że będzie się manifestować jego charakter, jego kultura. I zacząłem pewną pracę w swoim życiu. Zacząłem pewną pracę w swoim życiu właśnie, aby nie emocje rządziły moim sercem, rządziły tym, co mówię, ale jego kultura, jego charakter. To jest proces. Ja mam tego świadomość, że to nie dzieje się tak. Ale jeżeli nie podejmiemy wyzwania, będziemy cały czas w tym samym miejscu. Chciałem cię zachęcić do tego, przez to dzisiejsze krótkie słowo, abyś pamiętał o relacji z Jezusem, dbał o to, by systematycznie Jego słowo wpadało do twojego serca, by to słowo pracowało w nim, by dać temu słowu szansę na to, by mogło wykonać pracę. i byś kontrolował, komu pozwalasz mówić do swojego życia. Byś właściwie poukładał autorytety w swoim życiu. Do tego was chciałem zachęcić. Jeżeli jesteś osobą, która jeszcze nie oddała życia Jezusowi, być może powiesz, no dobrze, ale ja jestem w takim miejscu, że nie do końca wiem, co mam zrobić. To już ci mówię, to jest dzisiaj czas, w którym możesz swoje życie poddać Jemu. To jest czas, kiedy poprzez słowa, które wypowiesz, możesz przejść ze śmierci do życia, które mogą diametralnie odmienić twoje życie. I to nie jest magiczne zaklęcie, ale w tym jest moc. I to mogą potwierdzić, tak jak zrobiliście to na początku, ludzie, którzy są tutaj na tej sali. Słowa, które zmieniły życie każdego z nas. I może to być prosta modlitwa. Panie Jezu, potrzebuję Cię. Uznaję swoją grzeszność i otwieram drzwi mojego życia i przyjmuję Cię jako swojego Zbawiciela i Pana. Dziękuję Ci, że przebaczyłeś mi grzechy moje i ocaliłeś mnie od śmierci, umierając za mnie na krzyżu. Proszę Cię, kieruj moim życiem i uczyń mnie takim, jakiego pragniesz. Jeżeli pomodlisz się taką modlitwą, gwarantuję Ci, że nic już nie będzie takie samo. Wyruszysz w podróż, który w każdy dzień będzie inny, wspaniały. I doświadczysz tego właśnie, co to znaczy budująca mowa. Zobaczysz naprawdę w właściwym świetle, jaki jesteś. Dlatego, że Bóg będzie kierował słowo do twojego życia. Od ciebie tylko zależy, na ile się go uchwycisz.